Radio Maryja, trwają aktualności dnia, przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na naszej radiowej antenie pana posła Jana Dziedziczaka, posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego wiceministra spraw zagranicznych, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej i członka Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kłaniam się ojcu, kłaniam się wszystkim słuchaczom w nowym roku.
Panie ministrze, w życie weszła nowela ustawy o służbie zagranicznej oraz o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 i 1990. Co ta nowela ustawy zmienia w funkcjonowaniu polskich służb zagranicznych?
To jest nowela będąca drobnym, ale bardzo ważnym krokiem w kierunku uzdrowienia naszej służby zagranicznej. Mianowicie to jest nowela, która wskazuje, która nakazuje każdemu pracownikowi zajmującemu się sprawami międzynarodowymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zarówno w kraju, jak i na placówkach, na wszystkich placówkach na świecie, obowiązkową lustrację. Obowiązkową lustrację, oczywiście mówimy tutaj o osobach, które były pełnoletnie, w 90 roku bądź starsze. Każdy z nich musi złożyć obowiązkowe oświadczenie lustracyjne i jeżeli współpracował z służbami komunistycznymi, obligatoryjnie zostaje on usunięty z naszej służby. Dlaczego? Dlatego, że takie osoby stanowią poważne zagrożenie dla interesów państwa. Niektórzy oczywiście obrońcy dawnego systemu, obrońcy tego, co działo się także w Polsce po 1989 roku, mówią jak to, przecież to są często osoby znające języki, doświadczeni pracownicy. Niestety, służba zagraniczna ma to do siebie, że muszą tam pracować osoby nieskazitelne. Jeśli ktoś w okresie komunistycznym, w okresie zniewolenia Polski kolaborował z systemem totalitarnym, donosił na innych, dał się złamać, no nie ma gwarancji, że takie osoby teraz nie dadzą się złamać też przez jakieś inne zobowiązania. Pamiętajmy, że na takie osoby są przysłowiowe haki. Taka osoba nie czuje się pewnie, łatwo ją szantażować, łatwo doprowadzić do tego, żeby taka osoba dziś, w XXI wieku została zwerbowana. Wreszcie mamy ogromną grupę pracowników, którzy kiedyś studiowali w Moskwie, zwłaszcza na słynnej uczelni Moskiewski Instytut Spraw Zagranicznych, czyli MGIMO tak zwane. No, drodzy Państwo, to jest oddzielny rozdział, o którym moglibyśmy bardzo długo mówić. Te osoby rzeczywiście, to jest bardzo dobra rosyjska, wcześniej sowiecka uczelnia. No, problem polega na tym, że dany student już na pierwszym roku, już w pierwszej godzinie studiowania miał zakładaną eteczkę i przez cały okres studiów tworzono, obserwowano go tam w Moskwie, tworzono jego profil osobowościowy, szukano na niego haków, szukano na niego materiałów kompromitujących. Chodziło o to, żeby kiedyś nawet po 10, 20, 30 latach, kiedy taka osoba będzie już doświadczonym dyplomatą, po prostu rozpocząć procedurę szantażu i próbę zwerbowania takiej osoby na drugą stronę. Więc te wszystkie elementy są bardzo niebezpieczne dla państwa polskiego. Jesteśmy 28 lat po zmianie systemu, a więc osoby, które miały w 90 roku na przykład 22-24 lata, kończyły studia, dzisiaj są już po 50. Jesteśmy w stanie zbudować profesjonalną służbę zagraniczną bez osób uwikłanych we współpracę z komunistycznymi służbami.
Panie ministrze, po 1989 roku, jak pan minister zaznaczył, minęło sporo czasu i państwo polskie nie potrafiło uporać się z całą tą sprawą dotyczącą chociażby wyczyszczenia tej ważnej służby, jaką jest korpus dyplomatyczny.
Niestety sytuacja była dramatyczna. Te osoby powprowadzały swoje dzieci. Wiadomo, dzieci osób z establishmentu komunistycznego miały dużo łatwiej, dorastały z rodzicami na placówkach. Dzieci osób choćby ze Związku Solidarność miały rodziców w więzieniach, miały rodziców delegowanych z pracy, miały rodziców, którzy nie mogli awansować. Dzieci z rodzin komunistycznych miały możliwość stypendiów, różnych wyjazdów z rodzicami. Więc ta polityka uprzywilejowania jest cały czas jeszcze widoczna, ale jest jeszcze ten wymiar moralny. My potrzebujemy nieskazitelnych patriotów do tej ciężkiej służby, jaką jest służba zagraniczna. Ja przez ostatnie lata zajmowałem się Polonią i czymś szczególnie haniebnym, zwłaszcza w okresie rządów PO-PSL, było wysyłanie funkcjonariuszy dawnego systemu, czy nawet aparatczyków PZPR-owskich na placówki konsularne. To znaczy na placówki, które miały na celu opiekowanie się Polakami za granicą. I warto sobie wyobrazić, to niejednokrotnie taka sytuacja miała miejsce. A więc osoby działające w Solidarności, w opozycji demokratycznej dostawały w pewnym momencie swojego życia, na przykład w okresie stanu wojennego, przecież to była największa wywózka naszych rodaków, paszport w jedną stronę. Opuszczali rodziny, często nie widzieli się już nigdy więcej ze swoimi bliskimi. Wiele z tych osób, z którymi rozmawiałem, nie było na pogrzebach swoich rodziców na przykład, bo dostawały te osoby paszport w jedną stronę. I za rządów PO-PSL bywały przypadki, że wysyłano osoby, które zajmowały się w latach 80. inwigilacją tych osób z opozycji demokratycznej właśnie na placówce. To znaczy w latach 80. Działacze Solidarności wyrzuceni z Polski, będący na obczyźnie gdzieś w zachodniej Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, unikali jak mogli ambasady czy konsulatu PRL, bo wiedzieli, że ta instytucja próbuje ich zwerbować, zbiera na nich haki, inwigiluje ich. I proszę sobie wyobrazić, co musieli czuć ci ludzie, kiedy na przykład w roku 2013 ta sama, były takie przypadki, dokładnie ta sama osoba, która ich inwigilowała w latach 80. była wysyłana jako reprezentant wolnej Polski. No, my absolutnie z taką polityką kończymy. Te osoby po prostu powinny opuścić służbę zagraniczną.
Panie ministrze, czy liczba naszych placówek dyplomatycznych na świecie jest wystarczająca? Wiemy, że niektóre zostały zamknięte później przez rząd Zjednoczonej Prawicy, przywrócone, powstają także i nowe. Czy ta liczba jest wystarczająca?
Ta liczba jeszcze nie jest wystarczająca, bo łatwo jest coś zepsuć, a bardzo trudno jest coś odbudować. Utrzymanie placówki jest bez porównania mniejszym kosztem niż otworzenie jej na nowo, prawda? Bo to się wiąże ze sprzedaniem lokalu, z koniecznością kupienia i wyremontowania nowego, to koszty są nieporównywalnie wyższe otworzenia na nowo placówki, więc ten proces trwa, odbudowy polskiej obecności za granicą, natomiast straty, zniszczenia, nie boję się tego słowa, naszej obecności za granicą były ogromne. Proszę sobie wyobrazić, że w okresie rządów PO-PSL zamknięto 39 ambasad i konsulatów generalnych. To jest ogromna liczba naszych placówek za granicą, ogromny znaczny procent. My w tej chwili oczywiście już co roku otwieramy kolejne placówki, zarówno ambasady, mam tu na myśli ambasady w Afryce, obecność w Afryce, no wszystkie kraje w tej chwili tam rywalizują. Polska się w ostatnich latach wycofywała. My teraz otworzyliśmy placówki choćby w Senegalu czy Tanzanii, ale otwieramy także placówkę choćby w Panamie. Już otworzyliśmy tą placówkę, ona już funkcjonuje. To jest bardzo ważne choćby ze względu na nadchodzące Światowe Dni Młodzieży.
No i dużą grupę oczywiście młodych Polaków wybierających się na spotkanie z Ojcem Świętym.
Dla nas ma to znaczenie, dla nas jest to ważne i dlatego my tam tą placówkę otwieramy. A proszę sobie wyobrazić, że choćby z zarządów Platformy minister Sikorski podjął decyzję o zamknięciu konsulatu generalnego w Rio de Janeiro. I chwilę po tym zamknięciu mieliśmy Igrzyska Olimpijskie, Światowe Dni Młodzieży i Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Trzy wielkie wydarzenia, na których ta obecność Polski była ograniczona. Więc te decyzje były często bardzo nieracjonalne. No ale my otworzyliśmy też nowe placówki, zupełnie nowe, takie, których nie było wcześniej, które nie były zamknięte przez poprzedników, tylko po prostu ich nie było. To choćby placówka w Houston, więc w stolicy takiej technologiczno-gospodarczej z naszej części regionu Stanów Zjednoczonych. Chcemy tam być obecni, chcemy być obecni także biznesowo, właśnie gospodarczo, ale też zupełnie nowa placówka, która zbiegła się z Brexitem i z wyzwaniami związanymi z opieką nad Polakami po Brexicie, mianowicie placówka w Belfaście, w stolicy Irlandii Północnej. Proszę sobie wyobrazić, że dotychczas Polak, który chciał załatwić jakąś sprawę w polskim konsulacie z Irlandii Północnej, musiał jechać do konsulatu w Edynburgu, w stolicy Szkocji. Więc nie muszę tutaj słuchaczom mówić, jak wielkie to było wyzwanie logistyczne. Teraz 35 tysięcy naszych Polaków ma swoją placówkę w Belfaście. To jest moja osobista też satysfakcja, bo te placówki w Houston, w Belfaście powstały, czy choćby w Montrealu, placówka, która miała być zamknięta i piękny budynek naszej placówki miał być sprzedany naprawdę za nieadekwatne pieniądze, została uratowana i teraz pracuje, ma wymiar właśnie opieki nad Polonią. Te wszystkie placówki zostały zachowane za mojej kadencji jako wiceministra spraw zagranicznych opiekującego się Polakami, zajmującego się służbami konsularnymi, więc cieszymy się, że ta odbudowa trwa, aczkolwiek to jest niestety proces na wiele lat. Łatwo było pozamykać, dużo trudniej jest odbudować, dużo drożej jest odbudować na nowo szukać miejsca, bo już często te nasze siedziby albo zostały wynajęte komuś innemu, albo najczęściej, co mówię z bólem serca, zostały za nieadekwatne pieniądze sprzedane. Teraz już nie mamy tylu pieniędzy, żeby to odkupić, trzeba szukać nowych miejsc, to wszystko trwa dużo dłużej, więc próbujemy niwelować te straty, próbujemy też otwierać zupełnie nowe placówki, no ale to jest proces jeszcze na wiele lat.
Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie dotyczące relacji międzynarodowych, to relacje polsko-ukraińskie naznaczone ogromnymi napięciami. Jak pan minister osobiście patrzy na to wszystko, co dzieje się na Ukrainie?
Ukraina jest teraz w bardzo ważnym momencie swojej historii. Tak naprawdę po wydarzeniach na Majdanie, po dojściu do władzy obozu pana prezydenta Poroszenki, Ukraińcy szukają swojej tożsamości. To jest kraj, który nie ma tylu postaci historycznych, jak my możemy tutaj proponować różne postaci, na których budujemy tożsamość narodową przez wiele stuleci. No, Ukraińcy są w dużo trudniejszej sytuacji. Ich państwowość nie ma tak bogatych tradycji. I w tej chwili Ukraińcy poszukują jakiejś narracji.
Panie ministrze, przepraszam, prosiłbym trochę przesunąć się może w inną lokalizację, bo zaczynamy trochę tracić zasięg.
Aha, oczywiście, dziękuję bardzo.
O, teraz świetnie, proszę.
Ukraińcy poszukują jakiejś narracji, na której mogliby budować swoją tożsamość. Niestety, tam w tej chwili bardzo silną rolę odgrywają środowiska, które chcą budować tożsamość Ukrainy na tradycji UPA, na tradycji Stefana Bandery i innych zbrodniarzy, bo tak trzeba to środowisko nazwać, neonazistów i zbrodniarzy. I to jest tak naprawdę fatalna inwestycja. I my jako Polska musimy protestować i starać się Ukraińcom pokazać zupełnie inną drogę. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie możemy zaakceptować tego, że ktoś stawia na piedestale osoby, które mają po prostu krew ludobójstwa na rękach. Ale też pamiętajmy, że Bandera jeszcze teraz nie jest powszechnie szanowany i ceniony na Ukrainie, ale jeśli ta polityka się utrzyma jeszcze przez kilka lat, to w młodym pokoleniu tak może być. I oczywiście Ukraińcy nam tłumaczą, że to jest tak naprawdę kierowane przeciwko Rosjanom, a nie przeciwko Polakom. Tylko problem polega na tym, że wystarczy jedna iskra i cała ta tradycja banderowska może się kiedyś zwrócić przeciwko Polsce. I tak naprawdę, jeśli nam zależy na dobrych relacjach z Ukrainą, I tym wszystkim, którym zależy na dobrych relacjach z Ukrainą, chciałbym powiedzieć, że powinni oni najgłośniej protestować przeciwko temu, co się dzieje, przeciwko temu budowaniu kultu Stefana Bandery i OUN-UPA, bo w przyszłości to się obróci także przeciwko naszym relacjom. Mam nadzieję, że nowy ambasador na Ukrainie właśnie będzie taką politykę realizował. Jestem o tym przekonany i że będzie nowy rozdział naszych relacji, w których bardzo mocno będziemy akcentować to, na czym nam zależy, i też będziemy akcentować tą inwestycję w przyszłe relacje polsko-ukraińskie, a więc bez Stefana Bandery.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, spotkanie na antenie Radia Maryja, także na progu Nowego Roku. Bardzo serdecznie pozdrawiamy pana i wszystkich naszych Polaków rozsianych w tak wielu zakątkach całego świata.
Bardzo serdecznie dziękuję. W czasie moich licznych spotkań z rodakami i na wschodzie, i na zachodzie od naszych granic bardzo często mówili oni, że słuchają Radia Maryja i jak ważne jest Radio Maryja w ich życiu i w ich związku z Polską. Bardzo dziękuję i szczęść Boże wszystkim na Nowy Rok.
Bóg zapłać. W aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem posłem Janem Dziedziczakiem, byłym ministrem spraw zagranicznych, wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej i także członkiem Komisji Łączności z Polakami za Granicą.